Witam Państwa bardzo serdecznie. Już zostałam przedstawiona, także wiecie Państwo, kim jestem. Dodam tylko do tego, co powiedziała nasza pani profesor Marzena Dycht, że jestem również pedagogiem, chociaż nie zajmuję się pedagogiką specjalną, bardziej osobami niesamodzielnymi jako nieco szerszą kategorią osób, które wymagają różnorodnego wsparcia i pomocy. A swoje dzisiejsze wystąpienie chciałabym poświęcić sytuacji na uczelniach wyższych, sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Wiecie Państwo, chociaż patrząc tutaj po audytorium, spotykamy się już trzeci dzień, licząc z poniedziałkiem, z wydarzeniami, które miały miejsce w Centrum Nauki Kopernik, że większość z nas czas edukacji na poziomie wyższym ma już za sobą. Jednak każdy z nas funkcjonuje w określonych strukturach społecznych, przede wszystkim w rodzinie, gdzie wciąż ten temat bezpośrednio czy pośrednio nas również dotyczy. A swoje uwagi, bo nie chciałabym iść z założenia, też to od razu sygnalizuję, aby był to jakiś referat naukowy, tylko bardziej taki poglądowy, odniesienie się czy zwrócenie mojej uwagi i poddania do Państwa dyskusji, do też uwag sytuacji i problemów, jakie mogą spotkać człowieka, gdy doświadcza określonego rodzaju niepełnosprawności, w tym dysfunkcji narządu wzroku, na tym szczególnym etapie w swoim życiu, jakim jest okres zdobywania wykształcenia wyższego i tym samym kwalifikacji do wykonywania zawodu, do spełnienia siebie w tej ważnej dziedzinie naszego życia. A zacznę od takiej historii. Historii, która nie jest bajką ani jakąś opowiastką, tylko jest to historia życia konkretnego człowieka. Tego człowieka Państwu przedstawię, ale na końcu swojego wystąpienia. Ale już teraz dodam, że jest to mój osobiście naukowy mistrz. Lata 70., młody mężczyzna z niepełnosprawnością, różnorodną, bo to i dysfunkcja ruchu, ciężka choroba, dystrofia mięśni postępująca, przykuła go już w dzieciństwie do wózka inwalidzkiego. Gdy doszedł do wieku, no właśnie do dorosłości, stał się osobą całkowicie niesamodzielną, w tym sensie, że nie był w stanie wykonywać nawet czynności samoobsługowych, przyjmowania posiłków, toalety, ubierania się itd. we własnym zakresie. Oprócz tego też właśnie ta dysfunkcja, którą część z Państwa doświadcza w codziennym życiu, czyli niedowidzenie, nie utracił całkowicie wzroku, ale miał poważne ograniczenia w tym zakresie. Tutaj jeszcze też dodam, że ręce to były sprawne wyłącznie palce, bardzo zdeformowane, bo całe ciało było zniekształcone ze względu na specyfikę tej choroby. Ale to, co chcę zasygnalizować, pragnienie spełnienia siebie, rozwoju, sprawność intelektualna, bo tu też nie utożsamiajmy niepełnosprawności z niesprawnością intelektualną, to są zupełnie różne kwestie. Rozsyła listy, to są lata 70., tak jak powiedziałam, na większość uczelni w Polsce, które wówczas funkcjonowały, nikt nie odpowiedział, nikt nie wyraził woli przyjęcia studenta w takim stanie zdrowia, w takim stanie, jak też i opisywał, przedstawiał w swoje mury i podjęcia się kształcenia. Ponowna próba przy wsparciu też miejscowego biskupa, to jest Środkowa Polska, dzisiaj też jest to województwo łódzkie. Odpowiedział KUL. Pan został przyjęty, stał się studentem. Ze względu na to, państwo znacie doskonale uczelnię katolicką, Uniwersytet Lubelski, który otworzył swoje mury ze względu na wstawiennictwo kościoła. Tu jest też, to jest i dziś uczelnia o profilu katolickim. Ale ta historia też sygnalizuje nam od razu pewien kontekst życia i wyzwania, problemy, jakie zdobycie czy podjęcie się próby zdobywania wykształcenia wyższego w uczelni, jakie wyzwania stawia przed samą osobą, przed człowiekiem, ale też jest ta druga strona instytucji, czyli uczelni, która ma kształcić. To nie są obniżone wymagania edukacyjne dla osoby z takimi problemami. I tutaj ciąg dalszy, to co myślę wielu państwa zna z autopsji, z codziennego życia, jeżeli nie swojego, to z opowieści czy bliskich osób, czy znajomych. Dojazd. Pierwszy wyjazd, pamiętam taki opis, który znalazł się w jednym z czasopism naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej, w którym jest też taki wątek w jednym z artykułów wspomieniowy, dworzec PKP. Być może wielu z państwa pamięta takie schody nad torami, nad peronami. Dzisiaj dworce starają się przebudowywać. Proszę sobie wyobrazić mamę tego mężczyzny i jego na wózku, którzy muszą się dostać na pociąg, który jest powiedzmy na peronie trzecim. I trzeba najpierw na te schody, gdzie nie było żadnych wind, żadnych podjazdów nawet dla wózków, tylko były po prostu schody, a wokół tory. Trzeba się na ten peron dostać. Później druga rzecz i tam przeróżne historie, bo to była kobieta wątła, szczupła, drobna. Prośby o pomoc, bo zwykła rzecz. Następnie dostanie się do pociągu. Dzisiaj wiemy, że na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie się zmieniło. Wiele są wagony dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kupując bilet, rezerwując to w systemie elektronicznym, możemy sobie, jeżeli mamy taką potrzebę, to miejsce zagwarantować i mieć dostosowane warunki do podróży, ale wówczas tak nie było. Wąskie schody do standardowego wagonu dla osoby, która jest sprawna fizycznie, są dla mnie również, są tak pewnym wyzwaniem i wymagają specjalnej uwagi, aby się dostać do środka. Kolejna rzecz, tutaj to ta historia tylko jako hasło dotyczące samej kwestii dojazd, dom, uczelnia, który nie dokonuje się codziennie, ale przez okres powiedzmy tych 5 lat, raz w miesiącu, co kilka miesięcy, być może kilka razy w miesiącu, jest to sprawa bardzo ważna życiowo. Kolejna rzecz, zanim dojdziemy do samego już wnętrza, że tak powiem, uczelni, to jest sprawa zakwaterowania. Jeżeli student jest niesamodzielny w różnym rozumieniu tego słowa, nie wynajmie stacji, nie poradzi sobie w standardowym akademiku, on wymaga pomocy osoby w codziennym funkcjonowaniu. Tak jak państwu powiedziałam, na przykładzie osoby, która realnie w swoim życiu doświadczyła tego, to nie jest jedyna oczywiście osoba, ja opieram się na tym przykładzie konkretnego mężczyzny. Zakwaterowanie, czyli w takich warunkach, które ówcześnie były, wchodził w grę jedynie dom pomocy społecznej, gdzie był personel opiekuńczy, który pomógł w codziennych życiowych czynnościach, o których powiedziałam na początku. Dotarcie miejsce zamieszkania, uczelnia, czyli już ta mobilność na miejscu. To też w tym mieście w Lublinie, bo to był Katolicki Uniwersytet Lubelski, też było pewną odległością. Wówczas jeszcze nie na zachodzie Niemcy były już wózki elektryczne, natomiast ten pan jako student poruszał się na standardowym wózku. Także proszę sobie też wyobrazić problemy i też determinację, aby realizować siebie, zdobywać wiedzę, wykształcenie jako student w tym, jak był zorganizowany. A zorganizowany ten dojazd. Zorganizowany był w ten sposób, że znalazła się grupa studentów z roku i rocznikowo starszych, którzy zobowiązali się, ustalili sobie w tygodniu dyżury, jak będą odbierać kolegę z Domu Pomocy Społecznej i razem z nim o różnych porach roku, czyli również zima, jesień, docierać na uczelnię. Tak to było zorganizowane w jego latach studenckich. I dochodzimy, szanowni państwo, do tego, co czym chciałabym tu w swoim referacie dzisiejszym się bliżej zająć, do samej istoty studiowania, czyli tego, co dzieje się na uczelniach wyższych. Proces dydaktyczny, zdobywanie wiedzy, ale też chciałabym spojrzeć na to wszystko troszeczkę inaczej niż no, w samej istocie mogłoby wynikać. Otóż, drodzy państwo, chciałabym postawić takie pytanie, czym są studia wyższe? Pierwsza odpowiedź właśnie w tym standardowym, podstawowym ujęciu, jaka nam się nasunie, to oczywiście edukacja wyższa, zdobywanie wiedzy, zawodu, wykształcenia. A ja chcę powiedzieć nie tylko, czy może nie przede wszystkim. Jest jeszcze drugi filar, nie mniej ważny, równie ważny. Chcę powiedzieć, że studia wyższe to jest nie tylko zdobycie dyplomu, powiedzmy jakiegoś inżyniera, czy magistra takiej, czy innej nauki, dyscypliny naukowej. Studia wyższe to jest ten szczególny okres w naszym życiu, który ma bardzo ważne znaczenie w procesie całościowego spełniania i siebie jako osoby. Osoby tu w tym rozumieniu personalistycznym, które ujmuje człowieka nie tylko jako intelekt, oczywiście nie tylko jako byt fizyczny, intelektualny, ale również duchowy. Duchowy nie znaczy tylko i wyłącznie religijny. Tu mam na myśli duchowość jako nasze samostanowienie, wolność, godność, te cechy, które są właściwe tylko człowiekowi jako osobie i wskazują na szczególną pełnię i doskonałość jego bytu. Studia wyższe są tym czasem szczególnym właśnie w tym dojrzewaniu osobowym, w zdobywaniu tej samodzielności, samostanowienia o sobie, czyli zdobywania mądrości, jeszcze raz podkreślam, wiedzy, oczywiście, chociaż wiedza odnosi się tu do tej sfery konkretnego poznawania tych dyscyplin wybranych jako kierunek studiów czy specjalizacji, ale też ujmowania siebie, sensu swojego życia, celu swojego życia i spełnienia siebie na tej drodze, którą się właśnie wybrało. I jeżeli chodzi o ten pierwszy podstawowy cel, czy istotę studiowania na poziomie wyższym, tutaj powiedziałam państwu, że jest to oczywiście zdobywanie wiedzy. W przypadku studentów, którzy mają określone problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, są osobami z niepełnosprawnościami, Istotną i podstawową kwestią są określone dostosowania do udogodnienia, oprzyrządowanie, różnorodne wspomaganie, tak aby ten proces dydaktyczny dla studentów stawał się po prostu realny. Tutaj dzisiaj chociażby moi szanowni przedmówcy mówili o badaniach, ale też i na inny, dla osób o tym, jak mogą być te badania przygotowane od strony tej narzędziowej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, na innych wykładach i tu też są wystawcy, którzy prezentują bardzo rozwinięty, specjalistyczny sprzęt, zwłaszcza dla osób niedowidzących, niewidomych. Ja w te tematy w swoim referacie nie będę wchodziła. Tutaj macie Państwo możliwość powiązania tej wiedzy dotyczącej instrumentów, narzędzi, technologii, oprogramowania, które może każdego człowieka z określoną dysfunkcją wspierać. Oczywiście jest jeszcze ta strona druga, jaką są finanse i organizacja, pozyskanie tych technologii i możliwość ich udostępnienia osobom, które tego potrzebują. Osoba, która dzisiaj jest takim bohaterem, w cudzysłowie, tych treści dotyczących studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach, nie mogła sama pisać. Nie mogła sama długo czytać. Nie było biur do spraw osób z niepełnosprawnościami tak rozwiniętych, ani samodzielnych stanowisk nawet na uczelniach, które mogłyby studentów wówczas wspomagać. I jeżeli proces studiowania polega na wykładach, udziale w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, to pewne umiejętności i kompetencje wymagające pisania, uwagi, czytania, notowania, wykonywania jakichś ćwiczeń, jeżeli to jest informatyka, dzisiaj to wiemy, że obsługa komputera wymaga bardzo konkretnych, precyzyjnych czynności i samodzielności. Tu zostawiam to oczywiście bez dopowiedzenia, sami Państwo wiecie, z jakimi problemami ten student musiał się wówczas borykać. Natomiast jak wygląda to dzisiaj? Zanim przejdę do dokończenia historii tego studenta. Mamy różne definicje, które określają człowieka z niepełnosprawnością, charakteryzując jego stan. Generalnie te definicje kładą naciski, ja nie będę tutaj, tak jak zapowiadałam, teoretyzować, Państwo znacie na pewno, czytaliście, jeżeli nie naukową, to choć popularną naukową literaturę. Generalnie te wszystkie definicje odnoszą się do dwóch aspektów niepełnosprawności, a mianowicie pierwszy to właśnie ta sfera biologiczna, czyli niepełnosprawność biologiczna, która oznacza nic innego jak po prostu dysfunkcje określone, dysfunkcje organizmu w takim czy innym zakresie. Natomiast druga sfera, drugi aspekt dotyczy niepełnosprawności społecznej. I to ten aspekt drugi jest zdecydowanie bardziej złożony, bo dotyczy niezdolności, czy właśnie tej niesamodzielności człowieka w pełnieniu i określonych ról społecznych, również w wywiązywaniu się z określonych zadań życiowych, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, ale także ta niepełnosprawność społeczna może dotyczyć niezdolności do podejmowania odpowiedniej aktywności społecznej i tu mamy na myśli w kontekście naszego tematu właśnie tej edukacji na poziomie wyższym. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat odsetek studentów z niepełnosprawnością na uczelniach zdecydowanie wzrasta, zwłaszcza ja mam tutaj też przygotowane dane, które dokładnie pokazują, ilu jest studentów z niepełnosprawnością na uczelniach, jak te dane wzrastają z każdym rokiem, a zwłaszcza o pewnym takim skoku możemy mówić od 2004-2005 roku. Wiemy też, jakie procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne się wówczas zadziały. To wszystko ma właśnie związek też z tym, że uczelnie zaczęły dostosowywać swoje warunki, swoje mury, ale też i swoją ofertę edukacyjną do potrzeb, specjalnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością. Jednak jeżeli chodzi o liczbę, to wciąż ten odsetek w ogólnej liczbie studentów w skali całego kraju jest niewiele większy niż 2%, czyli wciąż nieduży, chociaż liczbowo możemy mówić o takich liczbach, które rzeczywiście imponują, około 40 tysięcy, czy niewiele poniżej. Zatem przypominając te czasy, lata 70., później 80., dochodząc do współczesności, liczby rzeczywiście się zmieniły. Jeżeli chodzi o wsparcie studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach w Polsce. To wsparcie dzisiaj ma przede wszystkim charakter materialny, ale też i niematerialny. Jeżeli chodzi o materialny, to jest, myślę, dla wszystkich Państwa sprawa jasna. Chodzi o różnego rodzaju stypendia, w tym przede wszystkim to główne stypendium specjalne i zapomogi, które w tej szczególnej sytuacji życiowej, z których student może dzisiaj po prostu skorzystać. Natomiast druga grupa wsparcia dotyczy działalności, bardzo szerokiej działalności biur do spraw osób z niepełnosprawnością i pełnomocników rektorów do spraw osób z niepełnosprawnością. Od 2011 roku do obowiązków szkół wyższych należy takie warunki studentom tworzyć, spełniać. Warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia, ale też i w badaniach naukowych. Jest to oczywiście zapis, jest to pewna litera prawa, jak wygląda to w realizacji w praktyce. Wiemy i ja ze swojego doświadczenia pełnomocnika też mogę powiedzieć, że wciąż pewne problemy z zapewnieniem tych dogodnych warunków występują. Uczelnie otrzymują na realizację tego celu wsparcie ze strony państwa, wsparcie z budżetu państwa w postaci dotacji. I z tej dotacji mogą być finansowane określone cele, między innymi właśnie inwestycje, które będą służyły w tej konkretnej uczelni kształceniu studentów i doktorantów. Mogą być finansowane specjalistyczne szkolenia czy wyposażenie pracowni specjalistycznych. Oczywiście chodzi tutaj o sprzęt, zakup jakichś specjalistycznych urządzeń i tak dalej, materiały dydaktyczne, ale również zapewnienie transportu między obiektami dydaktycznymi, czyli tu ten problem, chociaż w wielu uczelniach nie jest to zadanie jeszcze wciąż realizowane, ale teoretycznie widzicie Państwo, jaka zmiana nastąpiła. Tak jak powiedziałam, współcześnie głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa. Jako dotacja podziału tych środków z budżetu dokonuje rektor w porozumieniu zwykle z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samo to dopuszczenie reprezentacji studentów do decydowania o tego typu kwestiach ma już swoje istotne znaczenie. Chcę powiedzieć również o tym, że studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się dzisiaj również indywidualnie czy bezpośrednio o wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chociażby program Aktywny Samorząd, który ma jeden z modułów poświęcony na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Tu są oczywiście pewne granice, pewne kryteria dla studentów, które będą tymi warunkami uprawniającymi do skorzystania z takiej pomocy. Jednak generalnie taka perspektywa również się otwiera. Studenci z niepełnosprawnością, ale też i studenci pełnosprawni, ze względu na to, co powiedziałam dzisiaj Państwu na początku, wymagają również jeszcze innego rodzaju wsparcia, które tutaj tak być może hasłowo, ale wydaje mi się, że te opisy rodzajów i form pomocy są powszechnie dostępne i publikowane. Nie ma potrzeby, aby je szczegółowo referować. Studenci wymagają jeszcze innego rodzaju wsparcia i pomocy, które akurat też i nasz uniwersytet, przynajmniej w takim podstawowym zakresie, stara się podejmować i realizować. Mam na myśli wsparcie i poradnictwo psychologiczne i duchowe. To, co powiedziałam Państwu, ten przykład ma też na celu pokazanie, jakim szczególnym czasem w życiu człowieka jest ta wczesna młodość zazwyczaj, bo statystycznie są to osoby w wieku najczęściej pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Wczesna młodość, okres, gdy człowiek opuszcza rodzinny dom, podejmuje próby usamodzielnienia się, zdobycia oczywiście wykształcenia, studiując kwalifikacji zawodowych, ale też niezależności ekonomicznej. Sama sytuacja życiowa związana z tym, że większość, być może nie wszyscy, bo są studenci miejscowi, którzy mieszkają w mieście, w którym studiują, ale zdecydowana większość są to studenci przyjezdni. Mieszkanie poza domem, w wynajętym pokoju, czy też na stacji, wiąże się z różnymi, nie tylko socjalno-ekonomicznymi kwestiami. Tylko też krótko, Szanowni Państwo, same te problemy, których tu dzisiaj nie będzie mowy więcej, ale ja bardzo mocno chcę zasygnalizować kwestie różnorodnych problemów właśnie natury psychicznej, nerwice, depresje, zaburzenia psychiczne, które nie są jakimiś chorobami psychicznymi w sensie jakiejś już konkretnej jednostki nozologicznej do prowadzenia przez lekarza, specjalistę, psychiatrę. Te łagodniejsze formy zachwiania równowagi psychicznej, nazywając to takim delikatnym eufemizmem, dotykają bardzo wielu osób. I stykam się z nimi na co dzień w swojej pracy. I szczególnie często dotykają studentów, którzy oprócz tych standardowych problemów, które ma każdy student, czyli mieszkanie, środki finansowe na życie, jak to się mówi potocznie, zaliczenia, nauka, relacje z rówieśnikami, miłości, pierwsze poważne związki, otwarcie na dorosłe życie, to są wyzwania bardzo poważne życiowe i wszelkie niepowodzenia, dramaty, czy jakieś problemy mogą doprowadzić tego młodego człowieka do utraty, jak to mówimy potocznie, gruntu pod nogami. Ktoś, kto nie jest jeszcze stabilny emocjonalnie, nie jest dojrzały, bo tę dojrzałość zdobywamy właściwie nie do 18 roku życia, doskonale wiemy, że przez całe życie znamy ludzi dorosłych, którzy są zupełnie niedojrzali emocjonalnie i wszyscy o tym wiemy, że tak może być. Musimy patrzeć na pewne fakty życia obiektywnie. I to, co zasygnalizowałam, student w zetknięciu z problemami osobistymi, czy społecznymi, czy relacyjnymi, czyli nawet nie takimi, które się wiążą stricte z nauką tu, w murach tej uczelni na konkretnym kierunku, może to sparaliżować jego dalsze funkcjonowanie. Może taki przykład, gdy nie sama osoba, ale jej koleżanki ze stacji przyszły do mnie, bo dziewczyna już nie wychodzi. Jest w takiej depresji ze względu na osobiste problemy, że bez interwencji z rodziną jest kontakt urwany, rodzi w rodzinie problem, pewne nawet można powiedzieć patologie społeczne, nie ma wsparcia z domu, jest tu sama na stacji. Na szczęście koleżanki, gdyby nie pomoc, bo depresja, tu już nie będziemy wchodzić w ten temat, dziewczyna i nie pozaliczała przedmiotów, ale też i nie była w stanie funkcjonować. Przestała się ubierać, wstawać z łóżka, myć, dbać o osobiste potrzeby i funkcjonowanie. Czyli wsparcie psychologiczne i pomoc w rozwiązywaniu codziennych jakichś problemów. Takie miejsce, gdzie można po prostu porozmawiać, uporządkować swoje myślenie, swoje przeżycia, swoje emocje. Ja w tej chwili wyświetlę Państwu jedno zdjęcie, bo będę się pewnie już musiała powoli do zakończenia swojego wystąpienia, sekundkę przerwę. Kończąc, szanowni Państwo, temat oczywiście niewyczerpany, dlatego trudno tutaj mówić o końcu, o kończeniu. Chciałabym Państwa zainspirować do tego, aby analizować właśnie tę złożoność sytuacji najczęściej młodych ludzi, którzy są na etapie edukacji w szkołach wyższych, prezentując i przedstawiając już profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Chudego, którego widzicie Państwo na tym zdjęciu, który, tak jak powiedziałam, jest to osoba, o której powiedziałam na początku, jako przykład tutaj pewne borykania się w historii swojego życia, bardzo wybiórczo o tym powiedziałam, z pewnymi problemami w zdobywaniu edukacji. Profesor Wojciech Chudy przeszedł przez wszystkie szczeble edukacji, czyli magisterium, doktorat, uzyskał habilitację, uzyskał profesurę uniwersytecką, był członkiem profesurę prezydencką, czyli tą zwyczajną, którą nadaje prezydent RP. Tak jak Państwo widzicie, czytanie czy pisanie w przypadku tutaj pana profesora, ja pokażę jeszcze inne zdjęcie, które jest mi najbardziej bliskie, to jego pogoda ducha. Tutaj widzicie Państwo, to jest jedno chyba z ostatnich zdjęć, bo pan profesor nie ma go już wśród nas, już nie żyje. Ułożył sobie bardzo pięknie i życie osobiste, miał przewspaniałą żonę, która z taką autentyczną, szczerą miłością była właściwie przy nim przez cały czas od jego etapu zdobywania już takich szlifów naukowych na poziomie doktoratu. Była z nim przez cały czas i wspierała, rozumiejąc oczywiście tę więź duchową i miłość, jaka jest pomiędzy kobietą i mężczyzną w sensie takim pełnym i doskonałym. Takiej więzi wiele małżeństw, wiele związków mogłoby się po prostu uczyć. Zrozumienie godności człowieka, pełni jego bytu osobowego. Pan profesor pisał wiele o pełni człowieczeństwa osób niepełnosprawnych. Dysfunkcja, nawet taka, która wiąże się z okaleczeniem, ze zniekształceniem organizmu, z ubytkiem wzroku, słuchu, innych, nie oznacza jakiegokolwiek minimalnego ubytku godności czy człowieczeństwa. I bardzo pięknie i naukowo, ale w sposób tak przystępny o tym pisał, udowadniał, jak od strony ontologii bytu ta konstytucja człowieka jako osoby wygląda. I realizował to również w pełni. To jest jego dom, jego biblioteka. To jest akurat zdjęcie z nagrania w telewizji, gdzie wypowiadał się. Taką rzecz pamiętam. Ja byłam studentką pana profesora jeszcze w latach 20, w wieku 20, bardzo odległych, ale żeby złożył podpis w indeksie, ja może zademonstruję, jeżeli pani profesor mi pozwoli. Proszę siedzieć. To trzeba było po prostu ująć dłoń pana profesora, położyć ją na odpowiedniej stronie, włożyć tutaj długopis i ułożyć na odpowiedniej rubryce, dziękuję pani profesor, na odpowiedniej rubryce, w której złożył swoją sygnaturę, bo tyle mógł po prostu pisać. Pogodzony, bardzo pogodny, bo tutaj też pojawiał się, sygnalizowałam ten wątek sprzeciwu, buntu, nawet takiego podświadomie, gdzieś zepchniętej do podświadomości krzywdy. Dlaczego ja nie widzę? Dlaczego ja jestem na wózku? Inni mają lepiej, ja na co dzień. I ta krzywda rzutuje często na nasze relacje społeczne. Nawet gdybyśmy i staramy się nad tym pracować. On był bardzo pogodny. Dzieci, tak jak Państwo widzicie, wiele dzieci. Moje dzieci, gdy były małe wówczas, pamiętam, gdy syn miał 2 lata, po prostu się przestraszył. Zaczął płakać, widząc takiego człowieka. Gdzie Państwo jak ośmielił? Czy chciałbyś, bo mój syn chłopiec, pojeździć na moim samochodziku? No każde dziecko, każdy chłopiec chce pojeździć na czymś zmechanizowanym. Tutaj już Państwo widzicie wózek z napędem. Posadzony na kolana, przejechał się po pokoju w to i z powrotem, przytrzymywany przeze mnie i już jest serce dziecka zdobyte. Ciepło, uśmiech, otwarcie i pogodzenie. Szanowni Państwo, we wspieraniu studentów z niepełnosprawnościami chodzi o te wszystkie udogodnienia, o przyrządowania, sprzęt, to żeby mogli tak jak studenci zdrowi zdobywać swoją wiedzę. Ale również chodzi o to, i to robi nie tylko biuro czy pełnomocnik, ale każdy z profesorów, który ma tego świadomość. Chodzi o pomoc tym młodym ludziom w zdobyciu pełni człowieczeństwa, spełnienia życiowego, osiągnięcia nie tylko wykształcenia, ale też sensu własnego życia. To się zdobywa przez oczywiście wiele lat. Dlatego też rozmawiając często z naszymi studentami, wielu sygnalizuje właśnie to, że profil uczelni jest często tym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną, ale jak Państwo wiecie, ma patrona, który niebawem będzie beatyfikowany, jest już podana data beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i też pewne kierunki studiów, ale też i ogólnouczelniane przedmioty kładą duży nacisk na to, aby promować i mówić o godności człowieka, o sensie ludzkiego życia, nie tylko teologia, bo to nie jest, jeszcze raz podkreślam, kwestia tylko i wyłącznie religii, ale po prostu każdej dziedziny ludzkiego życia. Dlatego wielu studentów, wybierając uczelnię, decyduje się właśnie na to, aby tę pełną ofertę posiadać. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie służę. Dziękuję Państwu, jeszcze raz dziękuję i cieszę się, że mogłam wziąć udział dopiero drugi raz w tej konferencji, bo wiem, że ona jest rokrocznie przez Fundację Szansa dla Niewidomych organizowana. Cieszę się ze wszystkich rozmów, jak i wczoraj i dziś niewiele, bo dopiero Państwo przyjechaliście przed tą sesją, ale wczoraj tu w ciągu dnia z niektórymi osobami mogłam odbyć. Jest to dla mnie bardzo cenne doświadczenie, Państwa historie życiowe i też przeróżne okolice naszego kraju, skąd Państwo przyjechaliście. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie i za wysłuchanie mojego referatu.
Drodzy Państwo, dziękuję Pani Profesor. Porusza Pani bardzo szczególne kwestie. Czy ktoś chciałby się podzielić swoją refleksją? Pan Paweł, prosimy bardzo.
Ja króciutko, bo widzę, że czas nas goni, ale ponieważ pełnię na Uniwersytecie Warszawskim analogiczną funkcję jak Pani Profesor, to chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, mam poczucie, że to wymaga mocnego podkreślenia, że w tej chwili ustawodawstwo dotyczące uczelni, zwłaszcza ustawa 2.0, tak zwana 2.0, w sposób jednoznaczny nakładają na uczelnie obowiązek zapewnienia pełnej dostępności. I dotyczy to wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni, zarówno dostępności architektonicznej, jak i dostępności do informacji, jak i uczestnictwa w zajęciach. I żeby nawiązać do tych słów o godności, to chcę powiedzieć, że kiedy 20 lat temu zaczynałem pracę na Uniwersytecie Warszawskim, to mieliśmy taki pomysł, że nawiążemy współpracę i wymianę studentów niepełnosprawnych z jednym z amerykańskich uniwersytetów, University of Minnesota. I Amerykanie zapytali mnie, jak rozwiązujecie problem dostępności do sal dydaktycznych w budynkach, które nie są przystosowane. I ja wtedy powiedziałem, że zatrudniamy asystentów, którzy pomagają studentom dotrzeć poprzez wniesienie ich na odpowiednie piętro. I Amerykanie otworzyli mi oczy na to, co to znaczy godność, bo oni powiedzieli, przykro nam, ale dopóki tego systemu nie zmienicie, to nie ma mowy o tym, żebyśmy my pozwolili naszych obywateli traktować w tak niehumanitarny, niegodny sposób. Przecież oni mi powiedzieli wprost, to jest upokarzające, żeby człowieka nosić na wózku. Ja mówię o tym dlatego, żebyśmy wiedzieli, że nie wystarczy mówić o godności, tylko że godność osoby niepełnosprawnej naprawdę realizuje się wtedy, kiedy my nie wykluczamy jej, nawet przez fakt, ja tutaj z niepokojem na przykład przemieszczałem się po terenie państwa kampusu, gdzie niektóre krawężniki sięgają 30 centymetrów wysokości. Jak tutaj człowiek na wózku sobie poradzi? To jest, no ciekaw jestem, jak sobie państwo z tym problemem radzą. My na uniwersytecie mamy specjalny system, który powoduje, że każda inwestycja architektoniczna musi uzyskać akceptację pod względem dostępności. I w tej chwili po wejściu ustawy o dostępności z 19 lipca, to jest coś, przed czym żadna uczelnia już się też nie uchroni, ale myślę, że cel nasz jest taki, żebyśmy rzeczywiście tę dostępność w pełni zapewniali. I druga rzecz, do której się chcę odnieść, już taka szczegółowa. Powiedziała Pani, że tylko 2% studentów to są studenci z niepełnosprawnością. Wydaje się, że to nie jest liczba mała, dlatego że w tej grupie wiekowej liczba osób niepełnosprawnych w przedziale wiekowym typowym dla wieku studenckiego, czyli 19-24 lata, sięga około 3%. Więc jeżeli którejś uczelni udaje się osiągać ten wskaźnik 2%, to myślę, że trzeba być dumnym i się z tego cieszyć. Natomiast rzeczywiście w tej chwili największym problemem na uczelniach, czy problemem, może to jest złe słowo, wyzwaniem, są choroby psychiczne. Ja bym nie mówił, tak jak pani to ujęła, o problemach. To są studenci z poważnymi zaburzeniami i ten opis depresji, który pani przedstawiła u studentki, to jest opis bardzo poważnej depresji, która wymaga pilnego leczenia, nie tylko rozmowy o problemach. Na Uniwersytecie Warszawskim my mamy 600 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i dwa razy tyle, czyli ponad 1000 osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, którzy są w tej chwili podstawową grupą docelową, do jakiej my jako biuro adresujemy swoją pomoc. Dziękuję.
Jeśli mogłabym odpowiedzieć od razu, ja celowo, tak jak Państwu zapowiedziałam, nie wchodziłam w takie tematy typowo dotyczące nowej ustawy, nowych przepisów. Oczywiście Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przystąpił do ministerialnego programu Uczelnia Dostępna. Nasz projekt znalazł się na liście i rozpoczniemy jego, jest na etapie negocjacji i rozpoczniemy jego realizację od stycznia. Kwestie dotyczące problemów na terenie tego kampusu są znane i już dyskutowane na wielu forach i gremiach. Problem jest bardzo banalny. Teren nie jest własnością uniwersytetu, tylko Urzędu Dzielnicy. I jakakolwiek inwestycja, nawet zrobienie podjazdu, wymaga zgody właściciela. W tym projekcie Uczelnia Dostępna jest odrębny dział poświęcony na te udogodnienia architektoniczne, ale też i otoczenie budynku kampusu, jednak wiele z zadań na tym etapie pierwszym, wstępnym po prostu nie mogliśmy wpisać z tego względu, że nie jesteśmy właścicielami terenu. Tak jak Państwo być może zauważyliście, jeżeli zwłaszcza ktoś nie jest tutaj pierwszy raz, na tym terenie znajduje się i szkoła podstawowa, dwie szkoły podstawowe, przedszkole. Tu są inne obiekty dla mieszkańców dzielnicy. Jest też kilka budynków, w tym te dwa główne, duże, które w ostatnich latach oddał do użytku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trwają negocjacje i prace już na zupełnie innym poziomie dotyczące kwestii własności tego terenu, żeby rzeczywiście i ogrodzenie, i same drogi dojazdowe pomiędzy budynkami, chodniki mogły być remontowane, bo rzeczywiście zgadzam się, są w stanie po prostu fatalnym, nie do przyjęcia i było to wielokrotnie tutaj poruszane i sygnalizowane. Ostatnia kwestia dotycząca chorób psychicznych. Rzeczywiście w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego również są studenci, którzy jako przyczynę swojej niepełnosprawności mają właśnie ten symbol P, czyli zdiagnozowaną przez lekarza, psychiatrę konkretną jednostkę. To jest sprawa już wymagająca oczywiście prowadzenia przede wszystkim przez i monitorowania przez lekarza psychiatrę, natomiast to, co może robić uczelnia, to bieżące wspieranie, bo tutaj nie możemy prowadzić terapii czy jakiegokolwiek leczenia, a ten przykład, który podałam z dziewczyną w tak poważnym stanie jak epizod depresji, który wystąpił, miał na celu nie zasygnalizowanie, że to była jedyna pomoc, do której się ograniczyliśmy, ale ta rzecz, którą mogliśmy zrobić, zmotywować, żeby udała się do lekarza i uzyskała fachowe wsparcie. To być może to nie zostało przeze mnie tak przedstawione i wypowiedziane, ale właśnie to, że jest ta wczesna interwencja, dostrzeżenie problemu tam, gdzie jest to możliwe, rozmowa, na którą sobie specjalista może pozwolić, a która nie jest terapią, bo terapia, szanowni państwo, trzeba mieć do tego uprawnienia i też musi, to nie jest też zadanie biura do spraw osób niepełnosprawnych, bo biuro nie ma takich kompetencji, żeby prowadzić systemową terapię zaburzeń czy chorób psychicznych. W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego studiuje znacznie mniej osób z niepełnosprawnością, bo też jest i to uczelnia mniejsza niż Uniwersytet Warszawski. Aktualnie mamy zarejestrowanych ponad 300 osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność. W uniwersytecie nie ma też biura, jest bardzo prężnie działające tutaj przez pana Wdówika, który wypowiadał swoje uwagi przed chwilą na Uniwersytecie Warszawskim. W różnych zakresach, tam gdzie jest to możliwe, oczywiście współpracujemy, wzorujemy się na państwie, podziwiamy osiągnięcia już wieloletnie, natomiast różne nasze jednostki, między innymi Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego prowadzi ze swojej strony wsparcie dla studentów. Biuro ma być uruchomione, jeżeli wszystkie procedury z projektem, o którym powiedziałam państwu, uczelnia dostępna, dojdą do skutku wraz z zainicjowaniem zadań projektowych, czyli w przyszłym roku.
Bardzo dziękuję państwu.